Pane s vámi. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Pewnego razu Jezus wyszedł na górę, aby się modlić i całą noc trwał na modlitwie do Boga. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich 12, których też nazwał apostołami. Szymona, któremu nadał imię Piotr, i brata jego Andrzeja, Jakuba, Jana, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Szymona z przydomkiem Gorliwy, Judę, syna Jakuba, Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą. Zszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam liczny tłum jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu. Przyszli oni, aby go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia. A cały tłum starał się go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od niego i uzdrawiała wszystkich. Oto słowo Pańskie. Przybył do nas także ksiądz Józef, proboszcz parafii w Pniewie. Siądzie teraz do konfesjonału, więc będzie okazja, aby skorzystać z daru Bożego miłosierdzia.
Pan Jezus wypowiada słowa, które usłyszeliśmy w śpiewie przed Ewangelią. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili. Popatrzmy, jaka wielka łaska nas spotkała, że jesteśmy tutaj, w tej świątyni, że wśród nas jest obecny Pan Jezus i powtarza to każdemu z nas. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Może się nam wydawać, że jesteśmy kimś szczególnym, właśnie wybranym, bo jestem w Kościele, gdy tymczasem wielu tutaj nie ma. Może być taka pokusa, jestem lepszy, a Pan Jezus mówi, to jest łaska ode mnie, że Ty tutaj dzisiaj jesteś. A więc przychodzimy przede wszystkim dziękować Panu Jezusowi za tą wielką łaskę trwania przy Nim. Ale jeżeli Pan Jezus daje nam tę łaskę, to równocześnie daje nam bardzo konkretne zadanie. Zaprosiłem was do bliskości z sobą po to, abyście szli i owoc przynosili. Nie możemy być tylko tymi, którzy czerpią, ale Pan Jezus chce, żebyśmy to usłyszane słowo wcielili w swoje życie i zanosili tym, którzy niestety żyją jeszcze w ciemnościach, którzy odeszli od Pana Boga, którzy nie dowierzają Jego miłosierdziu. Pan Jezus chce, żebyśmy byli Jego świadkami. Świadkami przede wszystkim Jego miłości. Cieszę się, że u was tutaj na ścianie świątyni jest piękny portret świętego Jana Pawła II. Wszyscy tutaj obecni, no może poza najmłodszym pokoleniem, które asystuje przy ołtarzu, doskonale go pamiętamy. Jak wielu ludzi nawracało się, choćby oglądając niego samego. Im nawet nie trzeba było usłyszeć, co on mówi. Świętość z niego emanowała. On był nasiągnięty Jezusem Chrystusem jak gąbka. I Pan Jezus chce, żebyśmy przychodząc tutaj do świątyni też starali się być jak taka gąbka, abyśmy wsiąkali w siebie tę miłość, z którą on przychodzi do nas. Każdy kościół, każda świątynia, gdzie sprawowana jest Eucharystia, jest przestrzenią wyjątkowych cudów, które się dokonują, wielkich łask. Niektórym wydaje się, że no właśnie, musi przyjechać jakiś wyjątkowy charyzmatyk, ksiądz, czasem osoba świecka, że muszą się wydarzać w czasie takiej Eucharystii niesamowite znaki, a tymczasem Pan Jezus mówi, największym znakiem jest Eucharystia. Jestem ja sam. Jest komunia święta, przeistoczenie. W momencie, kiedy odprawiana jest msza święta, Niebo łączy się z ziemią. Jest obecny Jezus Chrystus, Trójca Święta. Jest obecna Maryja, święci, aniołowie, którzy modlą się i uwielbiają. Tak się dzieje w czasie każdej Eucharystii. I to, na ile to zmieni nasze życie, na ile na nas wpłynie, uzależnione jest od naszej wiary. I tym największym cudem, o który prosimy Pana Boga dziś, jest cud przemiany naszych serc. Aby bardziej kochały, były zdolne do przyjmowania tej miłości, którą mieli w sobie nie tylko święci, ale Matka Boża, sam Jezus Chrystus. I tą miłością będziemy przemieniać świat. Tak jak powiedziałem, odwołując się do przykładu świętego Jana Pawła II, bez wątpienia jego charyzmatem była wielka miłość, którą miał w sobie do wszystkich ludzi, nie tylko do katolików. A chyba najbardziej kochał tych, którzy byli pogubieni, którzy odeszli od Pana Boga, którzy błądzili. Popatrzmy, ilu takich jest w naszym otoczeniu, w naszych rodzinach. Ilu jest takich, którzy nas ranią. Ale każdy człowiek, który ciebie rani, on jest znakiem od Pana Boga. Ty właśnie za niego się módl. On potrzebuje twojej pomocy. Nie chodzi oczywiście o to, żeby dawać się ranić i nie bronić się. Oczywiście nie. Ale chodzi o to, żebyśmy potrafili naszą miłością wskazywać im drogę do uzdrowienia. Bóg stworzył każdego z nas z miłości. I każdy człowiek chce doświadczać miłości. Każdy człowiek potrzebuje tej miłości. I Bóg przeznaczył nas do miłości, która ma nigdy się nie skończyć, która ma trwać po nieskończoność. Bo przecież nasze dusze są nieśmiertelne. Nasze życie nie będzie trwało tylko i wyłącznie tutaj na ziemi, ale będzie wieczne. I od tego, co wydarza się tutaj na ziemi, zależy cała nasza przyszłość. Jeśli chcemy dostąpić tej wiecznej miłości w niebie, to potrzeba, żebyśmy wybierali i opowiadali się po stronie miłości tutaj na ziemi. Jeżeli jednak zabraknie tej miłości, jeżeli nasze serca będą kamienne, albo jeżeli opowiemy się po przeciwnej stronie, jaką jest nienawiść, gniew, nieprzebaczenie, wtedy niejako sami podejmujemy decyzję o tym, co będzie działo się w czasie naszej wieczności. I dlatego tak ważna jest nasza obecność tutaj na Eucharystii. Bo nasza skażona grzechem pierworodnym natura będzie nas skłaniała właśnie w tą drugą stronę. Stronę blokowania się na miłość, nieprzebaczania. Potrzeba, żebyśmy jak najczęściej i w sposób jak najbardziej otwarty starali się przyjmować miłość, z którą Jezus Chrystus pragnie nam przychodzić tutaj na tej Eucharystii nas obdarzać. Potrzeba tylko jednego, naszej wiary, że Bóg jest miłością i chce z miłością wchodzić w nasze życie. I chce wchodzić w życie innych ludzi, że się chce nami w tym zadaniu posługiwać. Pan Jezus nie komplikuje nam dostępu do siebie. Przychodzi do nas przez najprostsze znaki. I dla wielu ludzi to jest problemem. Bo wydaje mi się, to jest za proste, zwykły kościół, świątynie, jakieś obrazy, rzeźby, bardzo prosta liturgia, proste szaty. Czy ludzie nie uwierzyliby bardziej w Boga, gdyby wydarzało się w czasie Eucharystii coś nadprzyrodzonego, żeby objawiały się jakieś anioły, działy się jakieś nadprzyrodzone znaki? Ale właśnie paradoksalnie to wszystko odwracałoby naszą uwagę od tego, co jest najważniejsze, od pokory Bożej. Bóg jest niesamowicie pokorny, skoro przychodzi do nas pod zwykłym, białym kawałkiem chleba i pod postacią wina. Ale to jest On sam, prawdziwe Jego ciało i krew. Jakaż wielka pokora Boga. I Bóg pragnie nas przez to nauczyć i wy bądźcie pokorni. Ja ze względu na was upokorzyłem się tak bardzo, że stałem się człowiekiem i przez najprostsze znaki chcę do was przychodzić, żeby was nie zastraszyć, nie przygnieść swoim majestatem i wy bądźcie pokorni. Wielkim problemem współczesnych ludzi jest pycha. Po mszy świętej będę trochę mówił o zagrożeniach duchowych i bez wątpienia jest to jedno z największych zagrożeń duchowych. Pycha, która chciałaby sama niejako decydować, jak ma do nas przychodzić Bóg, jak powinna wyglądać liturgia, co powinno być głoszone. A tymczasem te decyzje już zostały podjęte przez samego Boga. I nie potrzeba, żeby w naszym życiu działy się wielkie znaki, żebyśmy też dokonywali nie wiadomo jak wielkich dzieł, żeby każdy z nas albo podejmował jakieś niewyobrażalne akty pokutne, oddawał swoje życie na misję i tak dalej, poświęcał się. Wystarczy, żebyśmy żyli najprościej jak to możliwe, wypełniali swoje codzienne obowiązki, służyli swoim bliskim, ale równocześnie trwali w zjednoczeniu z Chrystusem. I to wystarczy, żeby spotkać się z Bogiem. Tylko tyle i aż tyle wystarczy, żeby zbawić świat. Nie jesteśmy zbawcami świata jak Jezus Chrystus. Nie musimy powtarzać tego, co On robił, ale możemy włączyć się w to dzieło. Właśnie przez nasze oddanie Jezusowi Chrystusowi i codzienne powtarzanie bądź wola Twoja. Niech w cudzysłowie ta bardzo uboga strona naszej liturgii nie będzie dla nikogo przeszkodą. Przeszkodą w uwierzeniu w to, jak wielkie sprawy dzieją się w czasie każdej mszy świętej. Pan Bóg niektórym mistykom dał to zobaczyć. Choćby przykład Katalina Rivas, Kolumbijka, której w czasie mszy świętej Pan Jezus pokazał, co się dzieje i widziała i aniołów, i samego Jezusa Chrystusa. I nawet widziała, że w pewnym momencie kapłan staje się jakby Chrystusem. I że to właśnie sam Jezus Chrystus dokonuje tego, co najważniejsze w czasie Eucharystii. Widziała Matkę Bożą. Widziała smutek Jezusa, kiedy Jezus widział, co się dzieje w sercach ludzi obecnych na mszy świętej. Że nieraz myślą o czymś innym, że sercem są gdzieś indziej, że wielu po prostu nie wierzy. A najbardziej zasmucało Pana Jezusa, gdy ktoś był obecny na Eucharystii w stanie grzechu ciężkiego, chociaż nie miał przeszkody, żeby się wyspowiadać, otrzymać rozgrzeszenie. Już najbardziej Jezus cierpiał, gdy ktoś w takim stanie przyjmował komunię świętą. Smuciło Jezusa także to, że tak łatwo rezygnujemy z Eucharystii, z komunii świętej, że mając możliwość karmienia się tym chlebem życia, z jakichś dziwnych przyczyn, najczęściej lenistwa duchowego, z tego rezygnujemy. Nie bez powodu tak wielu świętych mówiło, że tego, czego najbardziej będziemy żałowali po drugiej stronie, kiedy już będziemy na sądzie w niebie, to gdy Bóg nam pokaże, jak wiele łask straciliśmy, rezygnując ze mszy świętej, z modlitwy i z komunii. Bóg pokaże nam, ile mogliśmy uniknąć różnego rodzaju przykrości, upadków, grzechów, zła w naszym życiu, gdybyśmy korzystali z tych najzwyklejszych środków pomocy, które On nam przeznaczył. Jezus to pokazał mistykom, ale przecież daje nam wewnątrz przekonanie, że my, którzy tego nie widzieliśmy, to jesteśmy w stanie uwierzyć, że to jest przecież prawda. Nie możemy zatrzymywać się na tym, co zewnętrzne. Powinniśmy funkcjonować w przestrzeni wiary, by uwierzyć, jak wielkie cuda tu się dokonują. Nie zatrzymujmy się na ludziach, którzy są obecni wśród nas. Dla wielu ludzi, którzy przychodzą na Eucharystię, to jest właśnie problemem. Ja na tej samej mszy, na której jest ten, tamten, przecież ja go znam. On wcale nie jest najlepszy. On jest zły, a siedzi tak blisko Boga. I zrażają się, bo widzą w Kościele kogoś niegodnego w ich mniemaniu. Zrażają się czasami osobą kapłana, bo woleliby, żeby to był jakiś inny ksiądz i tak dalej. I zapominamy, że przecież przychodzimy do Jezusa, który jest lekarzem, a że Kościół to jest jakby szpital. I Pan Jezus mówi, nie przyszedłem uzdrowić zdrowych, ale tych, którzy się źle mają. I że właśnie im większy grzesznik, tym większe ma prawo do Bożego miłosierdzia, Jego pomocy i obecności. I nie należy się gorszyć obecnością ludzi, których uważamy za niegodnych, ich obecnością w Kościele, ale cieszyć się. Cieszyć się, bo sam Jezus Chrystus przez ich obecność na Eucharystii pragnie uzdrawiać ich serca. I to wszystko jest zapisane bardzo wyraźnie w dzienniczku świętej siostry Faustyny Kowalskiej. Im większy grzesznik, tym większe ma prawo do Bożego miłosierdzia. A każdy z nas jest przecież grzesznikiem i potrzebuje Bożego miłosierdzia. To wszystko, co dzieje się na świecie, w naszym życiu, ma nas przygotowywać na spotkanie z Bogiem w niebie. Kiedy to nastąpi? Tego nikt z nas nie wie i nie wiemy, czy ta Eucharystia, na której jesteśmy tutaj, dzisiaj, nie jest naszą ostatnią mszą świętą. Nie wiemy, czy ta okazja do spowiedzi świętej, która być może zaistniała w czasie tej Eucharystii, nie będzie naszą ostatnią okazją do spowiedzi. I dlatego trzeba wykorzystywać ten czas łaski, czas miłosierdzia. Pan Jezus zapowiadał i świętej siostrze Faustynie, i innym świętym mistykom współczesnym. Czas ten jest bardzo krótki. Że to już są ostatnie chwile ludzkości, w którym Bóg przychodzi ze swoim miłosierdziem, przebaczeniem. I potrzeba, żebyśmy tak żyli, żeby w każdym momencie być gotowymi na spotkanie z Nim w niebie. I potrzeba, żebyśmy uwierzyli, że sami sobie nie jesteśmy w stanie pomóc w walce z naszymi grzechami, słabościami. Kiedyś rozmawiałem z pewnym mężczyzną, który miał wielki problem z pewną swoją słabością i w końcu przyszedł do spowiedzi i tak się tłumaczył przed tą spowiedzią, prosząc, właściwie błagając o to, żeby kapłan usiadł w konfesjonale. Księże, ja bardzo potrzebuję tej spowiedzi, bo mi się zdawało, że ja przyjdę wtedy, kiedy ja sobie z tym problemem poradzę, a teraz widzę, ja sobie bez spowiedzi nie poradzę. Ja potrzebuję, żeby Pan Jezus najpierw uwolnił mnie z tego ciężaru, który ciągnie mnie na dno. Nikt z nas o własnych siłach nie jest w stanie ani podnieść się z upadku, ani zbliżyć się do Pana Jezusa, ani nawet, może to niektórych zdziwi, zrobić znaku krzyża. Ile razy rozmawiałem z różnymi ludźmi, którzy byli zniewoleni przez złego ducha i mówili, jedna dziewczyna to powtarzała, włączyłam sobie w internecie filmik, gdzie pewne dziecko robiło znak krzyża i usiłowałam ten znak krzyża powtórzyć. Nie dawałam rady, jakby mnie coś związało. Ja zrozumiałam, że bez pomocy Bożego Ducha nie jesteśmy w stanie nawet znaku krzyża uczynić. To, że tu jesteśmy, że się modlimy, że powtarzamy różne słowa modlitw Kościoła, to jest Boża łaska, Boża pomoc. I z tego nie rezygnujmy, ale też bądźmy właśnie pokorni, że nieustannie potrzebujemy pomocy Jezusa Chrystusa, abyśmy mogli wzrastać w wierze. Wielkim problemem współczesnego świata jest przekonanie o tym, że jesteśmy samodzielni, że owszem, możemy wierzyć w Boga, ale tak naprawdę nie musimy codziennie wzywać Jego pomocy. I choćby takim pierwszym znakiem, że tak jest, że temu ulegamy, jest choćby zaniedbanie codziennej modlitwy. A to jest właśnie taki moment, w którym przyznaję się, Boże, jestem bardzo słaby i nawet nie jestem w stanie przeżyć tego dnia bez Twojej pomocy. Nie jestem w stanie ani przestrzegać Twoich przykazań, ani czynić nic dobrego. A więc proszę, przyjdź mi, pomóż. Choćby ta prosta modlitwa, ale wynikająca z naszego serca, przeświadczenia, że to jest prawda, że mówię prawdę, niech będzie częścią naszej codzienności, trwania w pokorze przed Bogiem. Pan Jezus chce przychodzić do nas z różnymi łaskami, ale po prostu trzeba Mu o tym mówić. Trzeba Go o to prosić. Pan Jezus jest gotowy dać nam naprawdę wiele, ale trzeba Go o to prosić. Pan Jezus chce dać wiele naszym bliskim, ale trzeba Go o to prosić. Dzisiaj bardzo popularna jest nowenna pompejańska. Myślę, że większość z tutaj obecnych albo wie, na czym polega, albo nawet ją odprawiała. I proszę zobaczyć, że ona jest faktycznym przełożeniem tych słów, że im więcej Boga o coś prosimy, tym większa szansa, że nasza modlitwa zostanie wysłuchana. Oczywiście tutaj nie tylko chodzi o ilość wypowiadanych modlitw, o naszą wiarę, ale też o to, jaka jest wola Boża względem tej modlitwy. Zawsze powtarzamy, bądź wola Twoja. O cokolwiek prosimy, bądź wola Twoja. Ale jeżeli modlimy się o nawrócenie dla kogoś, dla nas samych, to możemy być w 100% pewni. Modlimy się o to, czego pragnie sam Pan Bóg, bo Bóg pragnie, żebyśmy się nawracali, żeby wszyscy trafili do nieba. To są pewne intencje. Jeżeli mamy pewność, że Jezus jest gotowy wysłuchiwać naszych modlitw, tylko czeka, aż je wypowiemy, to zdawajmy sobie sprawę z tego, że Pan Jezus jest obecny realnie w czasie każdej mszy świętej. Jeśli by jakiś ksiądz powiedział, że słuchajcie, w trzecią niedzielę października w naszym kościele objawi się Pan Jezus, to by tu tłumy przyjechały z całego regionu. Ale przecież On jest w czasie każdej mszy świętej. Tylko, że my Go nie widzimy. Bo gdybyśmy Go zobaczyli, nie bylibyśmy w stanie później normalnie żyć. Taka jest prawda. Mam taką znajomą, mieszka za granicą i tylko przyśnił się jej Jezus. I to jakby z daleka. Ona nie widziała Go tak całkowicie. Ona powiedziała, tak był obrócony na 3/4 tyłem do niej. Tylko odrobinę Jezusa widziała. I ona mówi, ona przez tydzień nie mogła normalnie funkcjonować. Była wyłączona z pracy, z wszelkich zadań. I ona mówiła, Boże, odbierz to ode mnie, bo ja nie jestem w stanie normalnie żyć. Co by było, gdyby zobaczyła Go normalnie. Jezus wie, że mamy swoje obowiązki, pracę i dlatego też nie może, jak powiedziałem, przygnieść nas swoim pięknym majestatem, zniewolić. On bardzo potrzebuje naszej wolności. I dlatego w wolności przychodzimy do Kościoła. W wolności wzywamy Boże, pomóż. W wolności przyjmujemy Komunię Świętą. Jakakolwiek ewangelizacja pod przymusem nie ma sensu. Tylko w wolności jesteśmy w stanie przyjmować Pana Jezusa. A więc wzbudzajmy w sobie wiarę, że w czasie każdej mszy świętej jest obecny wśród nas Pan Jezus. I im bardziej w to będziesz wierzył, im bardziej będziesz otwarty na Jego obecność, to tym skuteczniejsza będzie ta msza święta. Dzisiaj jadąc tutaj zadzwonił do mnie pewien mężczyzna, który nawrócił się kilka lat temu, pracuje w Anglii. I tak właśnie mówiłem mu, że słuchaj, jadę w okolice Szczecina i na kazaniu będę mówił o Eucharystii. Powiedz ty mi, bo to mnie nawet interesuje, że jak ty odkryłeś na nowo mszę świętą po nawróceniu. I on powiedział, księże, bo ksiądz to wie. Ja wcześniej, to jak przychodziłem na mszę świętą, to tylko bo musiałem. I to było najnudniejsze doświadczenie mojego życia. Jak miałem iść do kościoła, to naprawdę wyszukiwałem sobie mnóstwo innych zajęć, byleby tylko nie pójść do kościoła. Mówiłem, stracony czas. Dla mnie to był po prostu teatr, w którym grają ciągle tę samą sztukę. No ileż można? Jak się nawróciłem, dostałem Bożą łaskę, to ja zrozumiałem właśnie to, co przed momentem zostało powiedziane. Że tam jest naprawdę obecny Pan Jezus. I on powiedział, że jak zacząłem w to wierzyć i modlić się z wiarą, to zobaczyłem, że ta moja modlitwa jest wysłuchiwana. I powiedział, że później był kolejny krok włączania się w tą Eucharystię. Powiedział, że często prosi księdza, żeby mógł z ławki wyjść i choćby przeczytać czytanie. Albo żeby coś przy tej Eucharystii pomóc księdzu. To jest dla niego bardzo ważne. On widzi, jak to wtedy procentuje w jego życiu. Jak to wpływa na niego, na jego żonę, a nawet na dzieci. To jego zaangażowanie. On mówi, że jeżeli wiem, że już nie ma dla mnie miejsca przy ołtarzu, bo tutaj są i szafarze, i ministranci, i tak dalej, to biorę sobie do ręki zwykły modlitewnik, teraz takie są wydawane, z czytaniami na każdy dzień i razem z lektorem czy z kapłanem czytam to słowo. Czytam modlitwy, które są w czasie Eucharystii. Ja jestem w to włączony, w tą modlitwę. Ja widzę, jak to później działa na mnie. I mówi, kiedyś to msza mnie nudziła nawet raz na miesiąc, bo tak rzadko chodził. A teraz, gdybym mógł, to bym chodził nawet codziennie. Tak bardzo go pociąga Pan Jezus przez Eucharystię. Takie cuda mogą dziać się właśnie wtedy, kiedy uwierzymy w to, że Pan Jezus jest wśród nas obecny. Bez wątpienia najważniejszy moment Eucharystii jest właśnie momentem przeistoczenia. i później, kiedy przyjmiemy Pana Jezusa w Komunii Świętej. Właśnie wtedy człowiek dostępuje pełni tego, co Bóg przeznaczył dla niego tutaj na ziemi. Nic więcej i nic ważniejszego nie może wydarzyć się w naszym życiu na ziemi, niż to, kiedy przyjmujemy Komunię Świętą. Dość powiedzieć to, co napisane w dzienniczku siostry Faustyny, że gdyby aniołowie potrafili zazdrościć, zazdrościliby nam dwóch spraw: cierpienia i możliwości przyjmowania Komunii Świętej. Wielka łaska, którą rozumie właśnie ten, kto bliżej jest Boga. Uświadommy sobie zatem, jak bardzo umiłował nas Bóg, skoro codziennie pozwala nam karmić się sobą, jak wielka jest Jego miłość, jak bardzo przemienia się nasze wnętrze, nasze serce, nasza dusza, gdy karmimy się Chrystusem, który jest miłością. Uważasz, że za mało kochasz swoich bliskich? Proś Jezusa w Komunii Świętej o łaskę miłości. Jeśli widzisz, że szwankuje twoje jakość twojej miłości małżeńskiej, również w tej intencji przyjmuj Pana Jezusa w Komunii Świętej, tego, który jest miłością, aby pomnożył twoją zdolność do kochania, do przebaczania, ustępowania, tego wszystkiego, bez czego nie ma harmonii i miłości małżeńskiej. I w końcu też pamiętajmy, że to jest nasz pokarm na życie wieczne. Że naprawdę od tego, w jakim stanie przyjmujemy Pana Jezusa, czy Go przyjmujemy, zależy nasza wieczność w niebie. Bez wątpienia Pan Jezus chce zostać przyjęty do naszego serca, przyjęty z miłością, świadomie. A więc szanujmy każdą jedną przyjętą komunię i też prośmy w dziękczynieniu: Jezu, pragnę cieszyć się Twoją obecnością w niebie. Przyjmij mnie do nieba, tak jak ja Ciebie teraz przyjmuję do swojego serca. Ale jeżeli nie przyjmujemy Jezusa do serca w Komunii Świętej, to jakże później oczekiwać, że znajdziemy się w niebie? Bóg nas chce przyjąć. To nie, że On nam zamknie drzwi przed nosem, że się obrazi. Ale chodzi o to, że człowiek sam zamknie się na Boga, na wieczność w niebie. Tak zostanie zmanipulowany przez złego ducha. I bez wątpienia Eucharystia jest taką namiastką nieba tutaj na ziemi, choćby właśnie przez połączenie się tych dwóch rzeczywistości. Kiedyś poznałem jeszcze jako kleryk pewną panią, która pracowała jako gospodyni przy jednej z plebanii, ale później okazało się, że ona jest profesorem chemii. I zadałem jej pytanie: to pani jest matką tego księdza? Nie, ja się sama zatrudniłam, zrezygnowałam z pracy. To co takiego wydarzyło się w pani życiu, że pani zrezygnowała z pracy na uniwersytecie, aby sprzątać na plebanii i w kościele? Ona mówi, że miała doświadczenie śmierci klinicznej. Już nie pamiętam, co to była za choroba, ale ciężko zachorowała i przeżyła śmierć kliniczną. I doświadczyła spotkania z Jezusem, sądu nad swoją duszą. Jezus pokazał jej całe jej życie, jak na filmie. I pokazał jej cząstkę nieba. Ale powiedział: to jeszcze nie ten moment, jeszcze wrócisz na ziemię. Ale ona mówi, że ja tego nie zapomnę. Ja widziałam. Ja wiem, ja wierzę. Dla mnie nawet to tu na ziemi jest mniej realne niż to, co tam było w niebie. Ja już nie mogę o niczym innym myśleć. Ja wiem, że będąc tam, gdzie byłam, ja nie jestem w stanie myśleć o Bogu, a ja cały czas chcę myśleć o Bogu. Ja nie potrafię myśleć o czymś innym. I ta zwykła, pokorna praca sprzątaczki przy kościele bardzo mi to ułatwia. Ja tylko odliczam ten czas. Ja tęsknię i mówię: Boże, zabierz mnie w końcu do siebie. Ile jeszcze mam czekać? Ile mam tęsknić? Tak ogromna jest tęsknota w tych ludziach, którzy doświadczyli choćby tego ułamka nieba przez takie doświadczenie. Więc Pan Jezus tą cząstkę nieba wnosi z sobą w czasie każdej Eucharystii. I owocem dobrze przeżywanej Eucharystii będzie nasze stopniowe odrywanie się od tego, co ziemskie, co materialne, i skupianie się tylko na tym, co nas do nieba przybliża. To nie o to chodzi, że nagle rozdajemy wszystko i żyjemy jak bezdomni na ulicy, bo to byłoby po prostu nienormalne. To byłoby szaleństwo. To nie o to chodzi, żeby na szaleństwie budować swoje życie. Ale chodzi o brak wewnętrznego przywiązania do wszystkiego, co po pierwsze jest związane z grzechem i po drugie tego, co odłącza nas od Pana Boga. I Pan Jezus pragnie, abyśmy także starali się na tym wszystkim koncentrować. I to jest właśnie jakby taki pierwszy znak świętości, że coraz bardziej koncentruję się na Bogu i na Jego sprawach. Coraz częściej myślę o niebie. Nie o piekle, bo jeżeli ktoś myśli o piekle, to to jest bardzo niedobry znak. Ty masz myśleć o niebie, masz mieć pewność zbawienia. To jest troszkę tak jak z jazdą na motocyklu. W co się wpatrujesz, tam pojedziesz. Patrz w niebo, wylądujesz w niebie. Bo niektórzy, chcąc tak bardzo osiągnąć niebo, tak bardzo wpatrują się w to piekło, że pytanie, gdzie wylądują ostatecznie. Wierząc w Boże miłosierdzie, patrz w niebo i tylko w tamtym kierunku, mając świadomość oczywiście tego wszystkiego, co możecie z tej drogi strącić. Tak więc dla każdego z nas Pan Bóg zaplanował wspaniałą przyszłość w niebie. Dla każdego z nas jest tam przygotowane miejsce. Potrzeba tylko naszej wiary i dlatego też trwając na modlitwie przed Chrystusem, umacniajmy się w tej wierze. To jest nasz największy skarb, bez którego nie jesteśmy w stanie uczynić ani pół kroku do Boga. Kiedy ostatni raz modliłeś się o pomnożenie wiary dla siebie samego? Jeśli dawno temu albo w ogóle, to pomódl się o to w czasie tej Eucharystii dla siebie i dla swoich bliskich, ponieważ to jest bez wątpienia jedna z najważniejszych spraw naszego życia. A to, co powoduje, że ta nasza wiara staje się coraz bardziej słaba, aż w końcu umiera, o tym będziemy mówili już po Eucharystii. Dlatego powstańmy teraz.